ożywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Pallottyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM.
Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy 9 kwietnia. Słyszymy się w audycji Na Głos w składzie
Kuba Rutkowski
i Mateusz Enszyn. Chwilę nas nie było. Powiedzmy, że to było wielkopostna przerwa.
Taka trochę wymuszono, niewymuszona, gdyż no, działo się trochę rzeczy różnych w naszym radiu. Dużo inicjatyw, ale też takich trochę musieliśmy tutaj nadrobić rzeczy w studiu technicznych.
Otóż to.
Więc to jest taki główny przyczynek tego. Ale już jesteśmy po wielkim tygodniu, po świętach i po oktawie wielkanocnej, bo ją zakończyliśmy właśnie. No i co? I będziemy dzisiaj znowu troszkę gadać.
Tak jest.
I co, zaczniemy od razu? Przechodzimy do rzeczy?
Dobra, to wydarzenia. Jeżeli chodzi o polskie wydarzenia, zaczynamy od roku 1944, kiedy to ukraińscy nacjonaliści dokonali zbrodni na 43 polskich mieszkańcach wsi Tomaszowce w powiecie kałuskim, województwo stanisławowskie. W ogóle jak już nie ma takich rzeczy, nie? Jak województwo stanisławowskie.
Ile tych województw kiedyś było, nie?
Rok 1991, z okazji 750. rocznicy bitwy pod Legnicą, po raz pierwszy w historii Poczta Polska wydała serię znaczków pocztowych wspólnie z pocztą innego kraju. I było to Deutsche Post. I rok 1993, kiedy to zakończono produkcję polskiego silnika S21, który był montowany w samochodach Warszawa, Żuk, Tarpan i Nysa. No i kilka ze świata. Rok 1860, na wynalezionym przez Francuza, pozwolę sobie tylko nazwisko, chociaż to też będzie wyzwanie, Scotta de Martinville, pewnie to się czyta jednak inaczej, on wynalazł fonautograf, matko kochana, zarejestrowano najstarsze nagranie ludzkiego głosu. Mm. Czyli taki, powiedzmy, czy to można podciągnąć, że dyktafon dzisiejszy, tylko o trudniejszej nazwie?
Chyba tak, chyba coś takiego.
Kto wie, rok 1993, władzę w Korei Północnej objął Kim Jong-il i rok 2005. Wtedy jeszcze książę Walii Karol poślubił swoją wieloletnią kochankę Camille Parker Bowles. Mm. On jest królem, ale ona chyba królową nie jest, nie? Ona jest chyba księżną
chyba
cały
tak,
czas.
Tak,
ja
tak.
Jakoś, a to nie było tak, że jak królowa Elżbieta była królową, to mąż był księciem?
Tak.
Ale jeżeli on jest królem, to ona jest królową?
Nie, chyba.
Nie?
Nie, chyba. No o Jezu, nie, wydaje mi się, że nie.
Za trudne ta brytyjska arystokracja.
Ale do sprawdzenia, bo to jest rzeczywiście, chociaż nie, chyba jest, masz rację.
Chyba było właśnie
chyba
taki,
było.
Ten niesprawiedliwe podejście
tak,
do tematu.
Tak, było, masz rację, coś było takie.
Hola, hola, to gdzie równouprawnienie.
Do sprawdzenia. To jeszcze jubilaci dzisiejsi, rok 1901, Stanisław Wigura, polski pilot i inżynier lotniczy, no, zasłynął właśnie ze swoich dokonań, chociaż żył bardzo krótko, bo tylko 31 lat. Rok 1926, Hugh Hefner, amerykański dziennikarz, wydawca, no, założyciel, myślę, i redaktor naczelny takiego magazynu Playboy, który już, że tak powiem, zakończył działalność taką rozbieraną chyba, nie?
Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
Było coś takiego, że chyba
znaczy,
kilka
ja wiem,
lat.
Oni odchodzili i próbowali pójść bardziej w publicystykę.
Tak, wywiady jakieś tam tego.
Ale nie wiem, czy finalnie to się zadziało.
Było taki głośny, że tak powiem, temat medialny. Dużo ludzi się oburzało na to, że no jak to gazeta, która powstała w sumie po to, żeby pokazywać te modelki, te różne tam osoby i tak dalej, jakby odchodzi od tego swojego założenia i że już nie będzie tego kontynuować. Nie wiem jak jest, bo że tak powiem, nie śledzę.
Akurat, nie masz prenumeraty akurat?
Nie mam akurat prenumeraty, akurat mi się skończyła.
Ajaj.
Więc, ale podobno właśnie tak. No, pan Hugh odszedł w roku 2017, no i też od tamtej pory podobno takie różne zmiany się zaczęły dziać. Rok 1950, Adam Glapiński, pseudonim Jaszcząb, polski ekonomista, polityk, poseł na Sejm i senator Rzeczypospolitej, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, minister współpracy gospodarczej z zagranicą, no i prezes Narodowego Banku Polskiego. Tak, mój wykładowca również na uczelni.
O,
nigdy nie widziałem go na oczy.
Ale
prowadził zajęcia, tak, ale nigdy go nie widziałem na oczy. To tak tylko nawiasem. Rok 1972, Katarzyna Pakosińska, polska artystka kabaretowa, słynna chyba ze swojego śmiechu uroczego.
Najsławniejszy śmiech Rzeczpospolitej.
Tak. I rok 1981, legenda polskiej piłki, Ireneusz Jeleń, nasz polski napadzior. I to tyle, jeżeli chodzi o jubilatów z 9 kwietnia. I co, rozpoczniemy muzycznie, a potem jak zawsze przejdziemy do gadanka.
Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo.
Jeszcze niedawno drinki za darmo. Gubię rozmowy po różowym Carlo. Smaku na gastro, za szybą Mario. Wychodzę z ostatnim szlugiem na balkon. Czasami tęsknię za robieniem się ryzyki w mazowieckiej, za włosami powiewającymi mi na wietrze.
Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo.
Masz moje słowo, nie mam nic do ukrycia. Masz moje słowo, serce ma dla kogo bić. Bez ciebie to nie to samo. Olej tą pracę i zostań na noc. Przy tobie czuję, że żyję.
Kiedyś ktoś zranił mi serce, ty wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.
Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo.
Skoro zaczęliśmy muzycznie zespołem o wdzięcznej nazwie Modelki, to jakby co się kojarzy z modelkami? Zdjęcia. I zdjęcia są tematem, który chciałbym dzisiaj poruszyć. Mianowicie ostatnio zacząłem się zastanawiać i nawet tam przeprowadziłem parę rozmów na ten temat i jest to dla mnie ciekawy case. Pytanie na start. Czy zdarza ci się robić zdjęcia?
No regularnie.
Okej. Okay. A czego to są zdjęcia? Albo przy jakich okazjach, albo...
Bardzo różnie. Znaczy, robię bardzo dużo zdjęć, ale bardzo mało jest takich do publikacji. Nie dlatego, że się nie nadają, tylko ja po prostu mało wrzucam. Nie, nie mam tak, okay. że tak...
Myślałem, że są niecenzuralne po prostu.
Nie, raczej cenzuralne. Rzadko kiedy jakieś takie, wiesz, odchylone. Ale mam coś takiego, że lubię robić zdjęcia dla siebie. W sensie, okay. żeby coś tam zapamiętać i tak dalej. No, siłą rzeczy dużo jest teraz zdjęć dziecka, filmików, jakieś co tam robi, mówi i tak dalej. No, bo to jest takie trochę na pamiątkę. Ale tego nie wrzucam. Bardzo dużo jest zdjęć jedzenia jakiegoś, jak gdzieś jestem. Widoczki regularnie jakieś tam właśnie. Ostatnio to jest chyba znak, że się człowiek starzeje. Jak widzisz, jak słońce pięknie zachodzi, to musisz cyknąć fotę, nie?
Oczywiście, że tak.
Więc to już jest zły znak, ale generalnie
ale
mam...
Ale trochę tak jest.
Ostatnio, mam coś takiego.
Jak otworzyli kładkę u nas w Warszawie, to i akurat w dniu otwarcia był jakiś piękny zachód słońca, to miałem, za przeproszeniem, zasrany cały internet tymi zdjęciami. Każde było identyczne.
To jest to niesamowite, że ta kładka utrzymała tych wszystkich ludzi w ogóle, którzy tam się pojawili. Ale to oddzielny temat. No tak. Czasami sobie też z ludźmi jakieś tam fotki lubię porobić. Ja lubię tak kolekcjonować zdjęcia, w sensie właśnie dla własnego użytku, żeby nawet mieć, nie po to, żeby gdzieś tam się tym dzielić, bo nie mam takiego parcia, wiesz, typowo, żeby codziennie coś wrzucić albo żeby tam instagramowo się jakoś uzewnętrzniać. Ale mam bardzo dużo zdjęć, naprawdę bardzo dużo, takich, które po prostu codziennie gdzieś tam się robi, nie, no takie przeważnie to są jakieś związane z czymś, nie takie, że po prostu idę i sobie robię fotę. Właśnie rzadko sobie robię fotki, nie robię sweet foci.
Okej.
Okay. To tak teraz do tego doszedłem, no chyba, że z kimś, no to tak.
Bardzo ciekawe, jakby pierwszy strzał, który rzuciłeś, że nie dzielisz się nimi, więc do tego później dojdziemy, tak. Bo to jest strasznie ciekawe myślenie.
To takie typowe, nie?
Drugie pytanie, czy jak na przykład wyjeżdżasz w jakieś nowe miejsce, powiedzmy za granicę, to czy jest tak, że trzaskasz tych zdjęć bardzo dużo po drodze, czy raczej, nie wiem, jakieś kilka dla zapamiętania, ale tak to raczej nie tak, że wracasz z kilkuset zdjęciami.
To zależy. Mhm. To znaczy, generalnie nie trzaskam non-stop.
Okej.
Raczej trzaskam w jakichś takich miejscach, gdzie tam coś, wiesz, no nie, to, że idę na przykład deptakiem gdzieś albo ulicą, albo starym miastem czy coś, no cokolwiek by to nie było, to nie jest dla mnie znak, że już muszę te fotki wszędzie robić. Staram się, żeby były one w jakimś tam kontekście, że coś chciałbym, gdybym chciał opowiedzieć komuś, gdzie byłem i co widziałem, to chciałbym, żeby to wynikało, pokazywało te zdjęcia.
Okay.
A nie tak, że tylko byłem, nie? Na tej zasadzie. Tego się nauczyłem, bo jak byłem taki troszkę młodszy i inaczej myślący, to miałem coś takiego, że złapałem się na tym po jakimś czasie, jak już tak człowiek sobie zaczął zdawać sprawę, że znowu kolejna oznaka starzenia się, że bardziej chce czerpać z tego, że się tu jest, niż że się później te zdjęcia ogląda. Mhm. Podam inny przykład. Koncerty.
Okay.
Często mi się zdarzało, jak byłem takim troszkę smarkaczem większym, że szedłem na koncert i non-stop nagrywanie, telefon czy coś, a potem mówię, kurde, ja nic z tego koncertu nie pamiętam, mhm. nie? I to był taki trochę dla mnie zmiana sposobu myślenia, która dotyczy właśnie miejsc.
Aha.
I staram się, jak gdzieś jestem, nasycić się najpierw tym miejscem trochę, tak żeby troszkę być właśnie tu i teraz, a dopiero potem cyknąć jakąś tam fotkę swoją. Na przykład w ostatnim tygodniu byłem w Kazimierzu między innymi. No i Kazimierz to jest taka miejscowość, którą tam każdy zna, nie wiadomo co, jak ja już nie byłem jakiś czas, parę lat w Kazimierzu i tak sobie odtworzyłem, tam jest bardzo fajna taka promenada wzdłuż Wisły. I najpierw się przeszedłem tą promenadą, w tej z powrotem, to miałem zajęło 2 godziny na przykład. I dopiero potem miałem coś takiego, że kurde, tak sobie usiadłem i mówię, ale fajnie, nie? Że tu słońce wyszło w końcu trochę tej wiosny, trochę jakiegoś lata i tak dalej. I tam właśnie mnie coś takiego przytrzymało, mówię, dobra, no to trzeba to nagrać albo tam zrobić jakąś fotkę. I nie mam teraz tak absolutnie, żebym cykał non-stop, okay, ale lubię sobie cyknąć, nie wiem, byłem na przykład w Chorwacji, w Zadarze, nie? Mm-hmm. Poszedłem tam jest bardzo fajne stare miasto, takie trochę robione na wzór, no bo to jest jakby inspiracje takie rzymskie, wszędzie widać naleciałości, rzymskie, włoskie w ogóle. I sobie robiłem sobie parę miejsc takie, mm-hmm. które mnie gdzieś tam, grające schody, tam są takie na wybrzeżu, coś tam takiego, coś, co mnie jakoś tak naprawdę zafascynowało. I też nawet nie po to, żeby to gdzieś tam tylko i wyłącznie udostępniać, ale żeby właśnie kolekcjonować, zbieram to sobie. Lubię sobie czasem wrócić do takich fotek. Ostatnio właśnie miałem a propos tego taką troszkę śmieszną rozkminkę, bo przeglądałem sobie dokładnie te zdjęcia w telefonie, no bo najczęściej to jednak jest telefon, nie oszukujmy się. I tak patrzę, Białystok, nie? Mówię, Jezu, kiedy ja byłem w Białymstoku? A tu się okazuje, że byłem i to całkiem niedawno i mam całkiem fajne fotki, bo gdzieś tam byłem w cerkwiach różnych, jakieś tam miejsca, coś. Mówię, kurczę, ale fajnie, nie? Białystok nagle się trafił, nie? I to jest chyba też trochę po to, ale nie mam jakiejś manii, nie? Żeby robić fotki.
Bo trzecie moje pytanie właśnie było trochę, na które odpowiedziałeś, czyli czy wracasz faktycznie do tych zdjęć?
Tak.
Bo myślę, że nie ma co się oszukiwać, trochę ewoluowała ta fotografia, gdzie od zdjęć analogami, wywoływaniem tych zdjęć, gdzie później siadały całe rodziny i sobie oglądały te zdjęcia, doszliśmy do etapu trzaskania kilkuset zdjęć z jednego miejsca i one sobie później przepadają.
Tak. Mm-hmm.
Czyli wracasz do zdjęć.
Tak, i to tak dosyć często, to taki, ja jestem chyba sentymentalny w ogóle bardzo, bo lubię sobie odtwarzać miejsca, chwilę, też z ludźmi, dlatego ja tak kolekcjonuję trochę, jak to się mówi, kolekcjonuję wspomnienia. To chyba jest powód, dla którego tych zdjęć trochę mam w telefonie. I mówię, i bardzo rzadko się zdarza, żebym tam udostępniał. W ogóle mnie się nie zdarza, nie pamiętam, żebym jakieś albumy robił, takie, wiesz, że jakieś kolaże, że na Instagramie 10 zdjęć w jednym poście, czy coś takiego, nie. Raczej to są jakieś pojedyncze wrzutki, ale to takie trochę inspiracje, takie trochę zatrzymanie się w danym miejscu, więc wracam bardzo, bardzo często, nie? Mhm. I mam taki odruch, że sobie czasem lubię przejrzeć te zdjęcia wstecz.
Okej. Okay. W ogóle to jest super ciekawe, to jak się przewijało w tym, co mówiłeś, że niekoniecznie lubisz się dzielić
tak.
w mediach, nie? I mam wrażenie, że teraz będzie taka pewnie trochę dłuższa myśl, że mam wrażenie, że ludzie zaczęli zdjęcia robić właśnie dlatego, żeby dzielić się nimi w mediach społecznościowych. I jestem gotów zaryzykować teorię, że spora część, albo dobra, inaczej, ograniczmy do pewnie młodszego pokolenia, bo tak jest chyba łatwiej, że młodsze pokolenie, teraz dobrze, żebym tego nie pomieszał, że młodsze pokolenie jakby nie idzie, jakby nie korzysta z miejsca, w którym jest i robi zdjęcie dla upamiętnienia tego, że tam jest, tylko idzie do tego miejsca, żeby mieć zdjęcie i żeby się tym podzielić.
No tak.
Nie, jakby, że trochę zmuszamy się, tutaj cudzysłów, zmuszamy się do tego, żeby coś przeżyć, żeby móc to sobie udokumentować i pochwalić się tym swojej społeczności, znajomym, cokolwiek.
Tak.
I to jest trochę absurdalne moim zdaniem, bo faktycznie tak, tak jest, że nie wiem, że no, najłatwiej będzie chyba na przykładzie otworzyło się nowe miejsce z jedzeniem. I jakieś takie jest, już widać, że jest popularne, tam się im powodzi w tym miejscu, jest po prostu modne, więc ludzie idą tam i pytanie, czy idą tam, żeby spróbować tego jedzenia i się po prostu nim nacieszyć, czy idą, żeby zamówić jedzenie, zrobić fotkę, że byli i wyjść. Nie? I mam wrażenie, że o ironio, ta fotografia, która jest takim dodatkiem dookoła, w wielu przypadkach stała się czymś priorytetowym w tym wszystkim.
No nie? Nie wrzucisz fotki, znaczy, że nie byłeś, tak?
Dokładnie, więc jest takie upamiętnienie i pewnie to samo jest, wiadomo, no, pójście do kawiarni czy knajpy to jest jakby, powiedzmy, niski poziom zaangażowania w tym temacie, ale nie wiem w sumie, to by było dość ciekawe, ale też pewnie w zależności od destynacji. Ale czy na przykład są ludzie, którzy jadą gdzieś, na przykład za granicę, tylko po to, żeby zrobić zdjęcia i pochwalić się nimi na przykład na Instagramie?
No, śmiem twierdzić, że jest to bardzo prawdopodobne.
Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, ale tutaj bym na przykład rozgraniczył na miejsca. Bo nie chciałbym polecić stereotypami, ale wydaje mi się, że wiele osób, którzy na przykład lecą do Dubaju, no lecą tylko po to, żeby sobie zrobić fotki, że w tym Dubaju byli.
No, to też się trochę tak zmienia, bo dzisiaj już ten Dubaj to nie jest coś takiego nieosiągalnego, no,
oczywiście,
nie?
Że tak.
Ale generalnie cały czas siedzą takie, wiesz, takie lokalizacje. Ja myślę, że to jest coś w tym.
I to jest ciekawe, ale z drugiej strony trochę przerażające, jak, bo to też wydaje mi się, że oddziałuje jakby na fałszywość naszego życia.
Tak.
Nie, że coś robimy tylko po to, żeby móc się tym pochwalić komuś. I pewnie, nie wiem, w rzeczywistości zwykłych śmiertelników jest to jakiś tam procent, ale na przykład w dobie influencerów, których jest od groma, bo mówimy tutaj o jakichś wielkich, ale też o mniejszych, no czy tak to sobie funkcjonuje? No bo na przykład są jacyś mikroinfluencerzy, którzy idą do restauracji, dostają jedzenie za friko po to, żeby zrobić fotkę. Nie? Czy to jest okej, tak naprawdę? Nie? Bo to nie pokazuje ich codzienności. I to jest trochę przerażające dla mnie, bo już abstrahując od tego, że trzaskamy tych fotek milion i mamy jeden budynek, który zrobimy z, po prostu z każdego możliwego kąta, a później sobie wybierzemy jedno najlepsze, którym się podzielimy. Tak właśnie te doświadczenia tak skłoniły mnie do rozmyślań, że właśnie jak daleko ta granica może być przesunięta, żeby tak naprawdę tylko i wyłącznie pochwalić się czymś, co się zrobiło, a nie przeżyć tego właściwego.
Ja myślę, że to jest trochę pokoleniowa sprawa, bo my pewnie jak wchodziły te wszystkie smartfony, tam trochę lepsze aparaty czy coś, mieliśmy taki moment zachłyśnięcia się dzieleniem się tym, co się u nas dzieje. Nie wiem, czy tak masz, ale na przykład dla mnie kolejną rzeczą wstydliwą bardzo i obciachową jest to, że mi się cały czas na Facebooku pojawiają przypomnienia, co wrzuciłem 10 lat temu, 12 lat temu. No dramat. To jest po prostu dramat. Jakbym dzisiaj coś takiego zobaczył, to bym wyśmiał, obśmiał i w ogóle zhejtował najchętniej, nie? Ale tak było i trochę takie głupie posty, no to dzisiaj jest coś takiego trochę ze zdjęciami, nie? Że rzeczywiście chyba to służy temu, żeby trochę robić wokół, pokazywać swoje życie. I wiem, inaczej bym to powiedział. To jest tak. Chyba tak jest. Nie chcę tak generalizować, ale tak mi się wydaje, że to jest po to, że byłem gdzieś, fajnie, że byłem, nie? Mhm. No tylko dobrze było, żeby ktoś jeszcze mi trochę pozazdrościł, nie? I to jest na tej zasadzie, że
takie
dobra.
Takie połechtanie ego trochę.
Wrzucę tą fotkę, Instastory na przykład, nie? Wrzucę sobie Instastory i mam tak, że co 15 minut sprawdzam, ile osób już obejrzało, nie? I to jest coś takiego, że czyli tak trochę chciałbym, żeby zobaczyli, no, że tu byłem. Trochę chciałbym, żeby właśnie, trochę mnie tak, nie wiem, ktoś czasem coś odpisze, ale super, da lajka, coś tam serduszko, jakiegoś tamtego. I to jest takie trochę, że kurczę, trochę tak jakby takie to nasze wewnętrzne jest taka potrzeba, żeby trochę zaimponować, nie wiem jak to nazwać, ale tak trochę przyszpanować po prostu, nie? Chyba to jest po to, bo ja się złapałem na tym, że z bardzo dużą świadomością zrezygnowałem z tego, bo ja wiem, że robiłem to bardzo często i z wielu powodów. To można by zrobić o tym oddzielną audycję, ale zobaczyłem w pewnym momencie i to chyba przychodzi z czasem i myślę, że może tak być, że po prostu niektórym osobom też przyjdzie z czasem coś takiego, taka refleksja albo taka decyzja, że zauważyłem więcej minusów tego niż plusów, nie? Więcej takich trochę zagrożeń, no już nie chcę tego tak nazywać demonicznie, ale po prostu widziałem więcej przeciw niż za tego wszystkiego, nie? I miałem taką przekminę, że ja wcale tego nie potrzebuję. No nie chcę też wskazywać palcem, tak, no bo ludzie różnie myślą, nie? Ale ja wielu rzeczy, które inni robią, bym nie zrobił po prostu i nie robię, tak? Ale to też przychodzi, nie? I myślę, że pokolenie Gen Z, czy tam w ogóle, wiesz, jakieś tam, no ludzie po prostu mają iPhony z bardzo dobrym aparatem, z bardzo fajnymi efektami. No dzisiaj PR-owo każdy może się sam przygotować tak, jak chce na profilu, nie? Więc się z tego korzysta i szczerze rozumiem tendencje takich dzieciaków, którzy chcą być idealni w tym świecie. I po prostu to robią, nie? Ale właśnie, gdzie jest ta granica tego wszystkiego? Dokąd można w tym wszystkim pójść? Bo mnie dzisiaj dużo bardziej zależy na tym, żeby być, niż coś mieć na Instagramie, nie? Ale to jest kwestia indywidualna. Podejrzewam, że to pójdzie w jeszcze gorszym kierunku niż jest, aż w końcu może uderzy w ścianę i nie wiem, i będzie trochę inaczej. Ale myślę, że jest bardzo dużo możliwości jeszcze niewykorzystanych, które dopiero przed nami, nie?
No właśnie, bo to jednak buduje fałszywość, nie?
Tak, no to jest jakby nie totalnie fałszywe.
Wiadomo, że pewnie, nie wiem, 2 lata temu moglibyśmy rozmawiać albo jeszcze więcej o filtrach, tak? Gdzie ludzie tak, się wypiększali po prostu, jak się da tak naprawdę. Teraz mam wrażenie, że jest trochę trend takiej naturalności, trochę to powraca.
No bo też te zdjęcia się robi takie tak, że ludzie naturalnie, fajne.
Tak, że ludzie się nie, nie wygładzają w Photoshopach, tak, czy coś, ewentualnie, nie wiem, usuną ludzi w tle i żeby ładnie wyszło, ale raczej nie ma takiej ingerencji, albo przynajmniej ja się z tym mniej spotykam, taki na przykład wygląd, nie? Że ktoś źle wyszedł, no bo trzaskasz tam 500 zdjęć i zawsze znajdziesz jakiś kąt, który będzie akurat okej, no ale właśnie ta fałszywość wydaje mi się, że weszła, nie wiem, czy to było wcześniej, ale tak jakoś ostatnio to zauważyłem, że właśnie ludzie nawet nie tyle ingerują w zdjęcie samo w sobie, co w całe wydarzenie. I to jest dla mnie ciekawe, bo okej, pójść do knajpy, zrobić sobie fotkę, albo inaczej, pójść do knajpy tylko dlatego, żeby zrobić sobie fotkę, to jest jedno. No bo to jest powiedzmy mały gdzieś tam, mały nacisk, że tak powiem, żeby się zmotywować
mała
do tego.
Presja, tak.
Tak, ale jak ktoś robi coś większego tylko po to, żeby to tym się pochwalić. No nie wiem, no taką miałem myśl ostatnio też. Tak jak ostatnio pobiegłem w biegu, nie? I gdyby moim powodem do tego, że pobiegłem, było tylko to, że wrzucę zdjęcie na Insta, no to kurde, coś by było chyba nie halo w mojej głowie.
Ale myślę, że to nie jest rzadka motywacja, tak jak mówisz.
No właśnie z jednej strony może to być dobre, nie? No bo no, też cię może zmotywować do czegoś, co normalnie by się nie zrobiło.
W sumie dobrego, nie?
No ale z drugiej strony jest to trochę porąbane, nie? Że robisz coś tylko dlatego, żeby mieć poklask u ludzi. Więc to jest trochę kwestia dowartościowania się.
Tak, myślę, że głównie o to
i
chodzi.
I tego, że o, super, good job, albo pojechałeś do Chorwacji na przykład tylko tak, dlatego, żeby wrzucić sobie fotkę z rynku w Zadarze i wow, ekstra, też bym chciał, nie? I no, tak, jest to trochę absurd.
Ja doszedłem do momentu, że mam w drugą stronę, że ja czasami skądś wierzę, mówię, kurde, zapomniałem sobie zdjęcia zrobić, naprawdę.
I mi się też tak się łapie.
Wiele razy mi się to zdarzyło. No nie chcę tutaj, że tak powiem, wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście Rzeczywiście tak było. Ja myślę, że to jest psychologiczne zjawisko, to, o którym my mówimy. Dokładnie chodzi o to, że być może, tak się też domyślam, dzieciaki może szukają akceptacji, może nie mają od rodziców tego, może nie dostały też jakiegoś takiego, takiej dozy pewności siebie, czy jakiejś takiej właśnie, no nie wiem, zauważenia ich, czy docenienia.
To jedno, ale wydaje mi się, że właśnie też jest ten świat, no nie oszukujmy się, ten świat influencerski wypacza trochę.
Tak.
Więc jak masz jakiegoś tam znanego ziomka, który coś robi i widzisz ten poklask po prostu, że o ekstra coś tam zrobiłeś, no to dzieciaki też tak by chciały.
Tak, i robią to. Ja, wiesz co, spotkałem się z takimi, no mam różnych ludzi, tak starszych i młodszych od siebie, na przykład na tym Instagramie. To jest chyba najlepsze źródło, jeżeli chodzi o na rozmowy na temat zdjęć. I co zobaczyłem? Mam taką koleżankę, którą poznałem w Oazie i ona jest sporo młodsza ode mnie, nie? Bo ona była tam uczestniczką jakoś i no parę dobrych lat, no jest sporo młodsza ode mnie. Myślę, że teraz byłaby na przykład w pierwszej liceum może, tak na nowe przeliczam, czyli druga gimnazjum, tak coś takiego, nie? Tak muszę sobie do gimnazjum porównać, bo tak swój wiek.
Chyba. Pierwsza liceum, to trzecia.
Pierwsza liceum, to trzecia gimnazjum, tak. To mniej więcej, nie? Druga, trzecia gimnazjum, taki wiek. Ja patrzę, a ostatnio sobie wrzuca zdjęcia z chłopakiem na Malcie, nie? I ja sobie tak myślę, jakbym ja w drugim gimnazjum powiedział rodzicom, że chcę lecieć z dziewczyną na Maltę sam, i to w ogóle bez żadnego tam...
Zawieźliby cię chyba do Poznania nad Maltą, co najwyżej.
Tak, na Jezioro Maltańskie i kazali tam siedzieć przez tydzień, nie? Nie, no nie wyobrażam sobie czegoś takiego szczerze. I to jest ile? 14 lat? 15? 15?
No, 15.
15, pewnie. 16 może, no, tak bardziej. 15.
15, tak jak.
No to chyba by to nie przeszło, nie? A dzisiaj, i to z chłopakiem, nie? Chyba sporo starszym, no ale tak już, wiesz, to tak człowiek
bo
coś...
Bo może on za opiekuna robi.
Chyba tak. I ja sobie, no myślę, że to się mocno zmieniło. Po pierwsze, na co się zgadzają rodzice, no bo jakby to zakładam, że oni sponsorują takie wypady, no chyba, że
chyba
kolega...
Chyba, sponsor sponsoruje.
Chyba, że kolega pokrywa koszty, wiesz, wszystkie tam. No już nieważne, ale w każdym razie chodzi o sam wiek, nie? I właśnie te zdjęcia i tak dalej, że gdzie się nie było, co się nie robiło. Mówię, kurczę, jeżeli dzieciaki w wieku 15 lat, czy 14, czy 13 nawet zobaczą coś takiego, to właśnie to jest dokładnie to, o czym mówisz. Ja też chcę, nie? No. Też bym tak chciał gdzieś tam...
Influencing po prostu.
Dokładnie. Ja to kiedyś miałem marzenie, żeby na Mazury pojechać, jak byłem dzieciakiem ze znajomymi, do domku czy gdzieś i już uznałem, że to by było super. W góry, cokolwiek takiego. No myślę, że to się bardzo mocno zmieniło i tu pewnie to jest coś takiego, że te wymagania, takie oczekiwania wobec życia przez to już dzieciaków pewnie w takim wieku będą rosły jednak mimo wszystko cały czas. Nie?
No świat się zmienia po prostu i mam wrażenie, że ta granica jest przesuwana
jest bardzo.
I coraz niżej i coraz wyżej w zależności od punktu spojrzenia. Więc zostawiamy was z tym pytaniem. Tak. Pewnie nikt się nie przyzna, ale
pytanie
nawet
otwarte.
Jeżeli już... No, ale bardziej o takie spojrzenie, czy faktycznie jest zauważalny taki trend robienia czegoś dla uwieczniania, niż uwieczniania tego, że się coś zrobiło. O, w tę stronę może.
No, jesteśmy ciekawi, jakie macie podejście do robienia zdjęć. O, z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy, gramy i wracamy z kolejnym tematem.
W głowie mam mętlik. Minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz. A ja chcę zdobywać świat, jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co prywatne treści zostawmy lepiej tym kolanom. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Tego tak jak ja. pociąg 8.05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc? Nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra.
No i powracamy z drugim tematem na dzisiaj. Krótki wstęp. Temat taki z gatunku poważniejszych, ale chyba tylko z pozoru. Zobaczymy. Okay. Zobaczymy, nie nastawiamy się. Oczywiście temat ten mi się wziął ostatnio, to jest pokłosie siedzenia przy stole w święta, jakichś takich, wiesz, noworoskim i trochę życiowo, jakichś tam innych. Mm-hmm. I tak tytułem wstępu chciałbym zauważyć, albo zapytać cię, chociaż myślę, że to generalnie wiadomo, że w każdej rodzinie są takie różne relacje. Lepsze, gorsze i tak dalej. Są tam powszechnie, wiadomo, jakieś tam mniejsze, większe konflikty. Ktoś z kimś tam się bardziej trzyma, ktoś z kimś tam się bardziej nie lubi i to wszystko w obrębie jednej rodziny, tak jakby, nie? W sensie jednej, no dwóch, bo jakby z dwóch stron, tak? Od rodziców często tak to przyjmujemy, czy tam od taty, czy od mamy, czy jakaś tam bliższa bądź dalsza rodzina, ale chyba każdy z nas w swojej rodzinie ma takie utrudnione relacje też, nie? Z niektórymi. Tak mi się wydaje, chyba się nie spotkałem z kimś, kto by miał wszystko tak elegancko. I ostatnio wpadł taki temat gdzieś tam przy okazji świąt, tak trochę nieoficjalnie, tak trochę bokiem, ale ja go tak jakby trochę sobie wydobyłem dla siebie, zacząłem go przekminiać. Temat o wybaczeniu. Bo bardzo mnie ostatnio zaczęło zastanawiać, jak na przykład się z kimś pokłócisz w rodzinie, nie? Albo, no mówię o rodzinie, tak? Typowo o jakichś takich relacjach, gdzie cię więzy krwi łączą, czyli to nie jest tak, że pokłócisz się ze znajomym i możesz z nim już nie gadać resztę życia, tylko jakoś tam jesteś mimo wszystko związany, pomimo tej kłótni i jakichś tam trudnych relacji. Tak sobie pomyślałem, no pewnie w zależności od kalibru sprawy, jaka tam była powodem tej kłótni i tych tam sporów, ale jaki czas musi upłynąć, żeby tak każda ze stron, albo przynajmniej jedna ze stron, zaczęła myśleć o właśnie o takim, nie wiem, wybaczeniu, ale też jak zrobieniem jakiegoś takiego kroku w kierunku pogodzenia się. I czy w ogóle jest to niezbędne, nie? Zacząłem się zastanawiać, bo widzę, że są takie relacje w rodzinach, nie mówię tylko tam bezpośrednio o sobie, nie? Ale tak obserwując właśnie te swoje najbliższe otoczenie rodzinne, że niektórzy mają jakiś konflikt na przykład ze sobą, który trwa bardzo krótko, został rozwiązany i wszystko jest super, a niektórzy mają takie konflikty, które trwają latami, w ogóle bardzo długo i jakoś tak nie widać na horyzoncie chęci zmiany tej sytuacji, nie? I jak z twojej perspektywy to wygląda? Nie wiem, czy wiesz, biorąc lub nie biorąc, jakieś tam przykładając to do swoich rodzinnych relacji, ale nie musi tak być generalnie. Czy jakby jest to taki niezbędny proces, że trzeba by to uleczyć, bo to jest rodzina? Czy nie ma czegoś takiego, że po prostu jeżeli się z kimś nie dogadujemy albo uważamy, że no nie porozumiemy się w pewnych kwestiach albo no nie łączą nas, oprócz tego, że łączy nas krew, to nie łączą nas, wiesz, żadne inne rzeczy, myślenie, sposób życia i tak dalej, to czy może to też warto odpuścić, nie? Jak jest z twojej perspektywy?
W idealnej rzeczywistości oczywiście. Czy jednak dobrze by było uleczać takie relacje. Ale nie żyjemy w idealnym świecie, nie oszukujmy się.
Tak.
I wydaje mi się, że są takie relacje, które już nie zostaną odbudowane. Że jakby, nie wiem, też na przykład trochę przez pryzmat swojej rodziny, ale nie dotyczy to bezpośrednio mnie. I wiem, że to gdzieś już się... Ja odkąd pamiętam, nie? To jakby gdzieś tam się kisiło i ten kontakt właściwie był ograniczany aż do tak naprawdę zera. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest jakakolwiek perspektywa, żeby coś mogło się wydarzyć, żeby to się zmieniło. Nie, po prostu chyba, no przede wszystkim tutaj musiałaby być chęć z obu stron. Nie, jakby to jest
no
punkt wyjścia do czegokolwiek.
Też mi się tak wydaje.
A żeby obie strony chciały, no to musi się jakby coś zadziać w obu stronach. No bo jak jedna stwierdzi, że chce naprawić relację, a druga będzie miała wywalone, no to się nie uleczy tej relacji, no bo nie ma takiej możliwości. I czy to jest rodzina, czy nie rodzina? Chyba nie do przeskoczenia. Więc wydaje mi się, że no jak bliska by to rodzina nie była i jak na przykład dla mnie mogłoby to być niezrozumiałe, że powiedzmy w jakichś takich bliższych więzach jest jakieś takie poróżnienie. Tak, wydaje mi się, że to jest nierozwiązywalne. Nie? Że nie ma po prostu chęci. Domyślam się, że często z obu stron, bo wydaje mi się trochę tak uogólniając, że powiedzmy, jedna strona coś zawaliła, no i się tam relacje rozmyły, więc powiedzmy, tamta się nie chce do końca przyznać, że to jej wina, no a ta druga nie wyciągnie ręki, bo czeka, aż tamta stwierdzi, że to moja wina, nie? Więc wydaje mi się, że to są takie sytuacje, które są trochę patowe i tak jak mówię, no chociażby to było, nie wiem, rodzice, dziecko, rodzeństwo, no to ciężko coś takiego odbudować. To nawet nie wiem, czy są jakieś takie momenty, które mogłyby zmusić do tego.
A czy masz też wrażenie, że na przykład inaczej się traktuje tego typu spory w linii z rodzicami, z rodzeństwem, z dziećmi i tak dalej, niż z resztą rodziny na przykład? Że jest to trochę innego rodzaju, inaczej
no
waży.
To jest taka super bliska, nie? No. W sensie taka najbliższa i...
I że czasami to myślenie się też potrafi trochę w tym wypadku też zmieniać, nie?
Pewnie tak, no bo dalsza rodzina, no to okej, okay, no pewnie często,
kuzyni, tam
często
coś.
Jest tak, że nie masz z nimi takiego kontaktu też, nawet jak są dobre relacje, no to widujesz się z nimi przy sprzyjających wiatrach na przykład, nie wiem, 2 razy do roku na święta, nie? Pewnie z niektórymi nawet rzadziej. Tak strzelam. Pewnie są też przypadki, gdzie masz ten kontakt bliski, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, mieszkacie blisko siebie, są bliskie relacje, jest ten kontakt utrzymywany. No ale są też takie, powiedzmy, uśredniając, gdzie widzisz się od święta tak zwanego. Czyli jakby ta płaszczyzna do jednocześnie i pokłócenia się, ale i później pogodzenia jest trochę rzadsza niż potencjalnie właśnie z rodzicami, z dziećmi czy z rodzeństwem. No bo to jest taka jednak siłą rzeczy relacja, którą przynajmniej fajnie by było, gdyby ona była częstsza niż od święta. Nie? Tak po prostu. Więc wydaje mi się, że tak, jest to trochę inny kaliber. I o ironio fakt, że jest to taka teoretycznie bliższa i częstsza relacja, jest trudniejsza w załagodzeniu. Bo przynajmniej tak mi się wydaje, bo jest to no takie bardzo żywe i jednak jak chcesz być w zgodzie, to jesteś w zgodzie jako bliscy sobie, ale jak jesteś w niezgodzie, to po prostu od razu na noże, nie? Się rzucasz.
No trochę tak.
Więc wydaje mi się, że to by było rozgraniczenie, więc trochę im bliżej te relacje, tym bym powiedział, że jednocześnie te relacje są intensywniejsze, czy są pozytywne, czy negatywne, a im dalej gdzieś tam w te drzewo genealogiczne pójdziemy, tym pewnie trochę rozmyte będą i relacje te bliższe i te bardziej negatywne.
No i ja to też tak obserwuję właśnie, że często to jest coś takiego, że wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo trudny temat taki do przeżywania, taki jakby niepoukładane relacje, bo czasami nie wiadomo, co z nimi zrobić, czy za wszelką cenę właśnie próbować, mimo że na przykład uważasz, że nie ty jesteś winny temu, tylko ktoś coś zrobił tobie na przykład, czy za wszelką cenę nawet ty, jako ten mądrzejszy, powinieneś wyjść właśnie z taką inicjatywą, próbą, nie, odbudowy tego, czy właśnie czekać, aż do kogoś dotrze, co zrobił albo czym zawinił. I właśnie, czy za wszelką cenę. A po drugie, tak mi się to jakoś zawsze kojarzyło z czymś takim, że no jest takie trochę głupie powiedzenie, no ale jest, rodziny się nie wybiera, tak? No i generalnie jest coś takiego, że no dobrze, ale czy to oznacza, że teraz ja z tą rodziną to muszą być moi najlepsi kumple, przyjaciele i w ogóle tak i tak dalej, nie? Bo ja na przykład miałem taką presję, może ja czułem w dzieciństwie, że widziałem, że tam nie wszystko jest poukładane, nie wszystko jest okej, okay, te relacje nie są takie, że się wszyscy tam kochają, dopieszczają i w ogóle nie wiadomo co, ale była taka trochę presja wewnętrzna, no ale to jest rodzina, a z rodziną trzeba żyć dobrze. No tak, tylko że jak się da żyć, nie? Bo czasami rzeczywiście to jest tak, że się ta rodzina, mam wrażenie, ja mam takie wrażenie, nawet patrząc po swojej rodzinie, ale też obserwując różne, że jakby ludzie są z innych światów zupełnie, tak, nie? Tak, że tak, to tak. Wcale to, że się jest spokrewnionym ze sobą, nie musi oznaczać, że wszyscy są do siebie podobni, nie? I to jest taki problem. Dla mnie to jest super trudny temat, bo czasami naprawdę to trochę nie wiadomo, co zrobić, tak? Że tak naprawdę to może i ci trochę do końca nie zależy na tej relacji, bo tam no, jest to taka osoba, z którą nie pragniesz budowania tej relacji, nie jest ci bliska, oprócz właśnie tych więzów krwi. A z drugiej strony, no właśnie, ale może powinieneś się ze względu na wasze spokrewnienie czy wasze relacje rodzinne jakoś tam dogadać, nie? I kurczę, i dla mnie to jest takie, że czasami nie mam odpowiedzi jednoznacznej,
bo
nie?
Bo to chyba nie ma odpowiedzi tak naprawdę jednoznacznej na to, bo wydaje mi się, że też jest ta gałąź, bądź gałęź, gałąź.
Gałąź.
Gałąź. Właśnie przyjaciół, nie? Którzy, no jest takie powiedzenie, że przyjaciele to rodzina, którą sami sobie wybieramy.
Tak.
Tak? I trochę wydaje mi się, że to jest ta inna interpretacja rodziny, nie? Bo masz rodzinę, tak jak mówisz, z którą niekoniecznie musi być jakby jedna ścieżka rozumienia się. No a przyjaciele to jednak gdzieś tam jest ten punkt styku taki trochę silniejszy, tak? No bo coś was połączyło, dwie totalnie obce osoby i jest to trochę bardziej zrozumiałe. No z rodziną tak być nie musi, nie? Jeżeli ktoś żyje totalnie innymi życiami, ma inne poglądy, chociażby, właśnie to jest też ciekawe, w kontekście na przykład minionych wyborów, przecież w rodzinach, szczególnie w ostatnich latach wydaje mi się, tak bardzo spolaryzowały się te relacje przez właśnie chociażby poglądy polityczne.
Tak.
Nie? I jakby powiedzmy, jeden jest za PiS-em, drugi jest za Platformą, no jakby nie ma opcji, żeby oni się dogadali ze sobą. Nie? I jakby te relacje nie były bliskie wcześniej i nie wiadomo co, tak jest jakiś taki element, który ich przeciw sobie nastawia. No i to jest jakby jeden element, ale takich elementów też może być całe mnóstwo, więc rodzina rodziną, okej, okay, są to najbliżsi i te więzy krwi są ze sobą połączone. No co nie zmienia faktu, że nie musimy się jakby dogadywać i zgadzać we wszystkim i pewnie to może potęgować jakieś kłótnie i później nieodzywanie się do siebie, no bo tak się wydarza. Pewnie w tej części trochę przyjacielskiej może być trochę łatwiej, bo sam sobie wybierasz tę bańkę.
Tak.
Nie? Więc to jest to rozgraniczenie. Więc o ironio wydaje mi się, że kłótnie z rodziną są bardziej prawdopodobne niż kłótnie z przyjaciółmi.
Tak, zdecydowanie.
Bo tutaj no, nie ma takiego wymogu, że tak powiem, żeby się we wszystkim ze sobą zgadzać.
Tak. Wiesz nie? Co, ja też zauważyłem, że też kiedyś słuchałem nawet na ten temat trochę, że ten temat składa się z dwóch rzeczy, nie? Że to wybaczenie to jest coś, co się dzieje w tobie, nie? Że to jest taki akt, że ty nie chodzisz z nienawiścią do kogoś na przykład, nie? I że to jest coś takiego bardzo indywidualnego, decyzja, stan, jak to, jak zwał, tak zwał, nie? Ale że to jest coś takiego, że kurczę, mimo że my mamy jakieś tam, dobra, pokłóciliśmy się, pożarliśmy, mamy jakieś tam różne zdania, nie potrafimy uznać swojej winy żadne albo jedno z nas, to nie mam czegoś takiego, że nienawidzę tej osoby, tak? Mhm. Albo że, nie, że żywię do niej jakieś najgorsze uczucia, nie? I że to jest pierwszy w ogóle krok do tego, nie? A już innym krokiem jest, co ty z tym zrobisz, nie? Czy to ma być taki początek do naprawienia tych relacji za wszelką cenę? Czy do naprawienia relacji właśnie, jak będziesz czuł jakąś przestrzeń też z tej drugiej strony na to? I dopiero, że jakby to się dzieje na bardzo wielu poziomach, nie? Że to nie jest tak, że jest zero-jedynkowo, że albo sobie wybaczamy, albo nie wybaczamy. Czasami to wybaczenie jest czymś takim, co jest prawie niemożliwe, nie? Bo różne krzywdy, różnych krzywd ludzie doznają, różnego kalibru, nie? My pewnie myślimy bardziej o takich codziennych, bo o tym gadamy. Ale rozumiem, że mogą być takie stany, które no nie są takie do dźwignięcia na co dzień, tak? I że dana osoba będzie już kojarzyła się tylko i wyłącznie źle, tak? Że to jest prawie, że nie do uleczenia, chyba, że do jakiegoś głębokiego przepracowania, nie? Ale właśnie, i to jest troszkę chyba odpowiedź na to, czy za wszelką cenę, nie? No bo jeżeli to ma nas jakoś tam zniszczyć albo być wbrew nas znowu, no to chyba to nie jest tego warte, tak? Albo jeżeli to widzisz, że będzie prowadziło do naprawy rzeczywiście życia twojego i kogoś i w ogóle będzie się tobie żyło bardziej komfortowo, bo chodzisz z jakimś poczuciem, nie wiem, winy albo wyrzutów sumienia przynajmniej, to pewnie warto to zrobić, tak? No i właśnie, to jest strasznie indywidualna sprawa. Najgorzej jest chyba, kiedy czujesz, że tutaj nie ma szans na to jakiekolwiek porozumienie, bo wtedy to ci się oddala, tak, jakakolwiek szansa na to, nie?
W przypadku, kiedy na przykład kontakt się urywa, nie?
No właśnie.
I że to pokłócenie już weszło na ten etap, że nie masz ze sobą kontaktu żadnego. No tak, to wtedy tak. To jest praktycznie moim zdaniem niemożliwe do odbudowania. Nie wiadomo, co musiałoby się wydarzyć, żeby nagle znowu zapłonęło.
No tak, musiałby być jakiś spektakularny zwrot akcji, no, także ale jedna pewnie ze stron się zaweźmie i mówi, słuchajcie, no jakoś to no, tylko przegadajmy to, nie?
To też musi być chęć z drugiej strony, nie? A no, jak musi. Jest ten kontakt już urwany, no to ciężar.
No, ciężary. No, to jest bardzo trudny temat. Uważam, że ja właśnie tak sobie w święta analizowałem, nie to, żeby się tam coś wydarzyło, nie? Ale chodzi o tak w przeszłość nawet, patrząc, jak czasami na dziadkowie opowiadają o swoich relacjach z teściami na przykład, albo jakieś takie, wiesz, takie ciekawostki z poprzednich pokoleń, nie? No to, kurczę, to kiedyś naprawdę wcale nie było lepiej pod tym względem. Wręcz kiedyś no, było chyba takie społeczne, może nie przyzwolenie, ale jakieś takie zrozumienie na przykład rękoczynów, nie?
No tak,
to już w ogóle tak, były tak. Grube kłótnie. Więc temat jest jak najbardziej pewnie dla każdego do przemyślenia i to tak regularnie, bo pewnie każdy z tym się jakoś tam mierzy, nie? Ale ja bym chyba podszedł do tego w ten sposób, że nie ma jednej odpowiedzi. Jest to bardzo indywidualna sprawa.
No tak, no tyle ile przypadków, tak naprawdę właśnie. Tyle rozwiązań bądź nierozwiązań, tak? Więc tutaj chyba nie można wrzucić do jakiegoś wora tego.
I nie ma jednej recepty na tego typu relacje. Także, ale temat bardzo ciekawy, bo mówię, chyba każdy też indywidualnie się nad tym zastanawia, bo no, nie wierzę w to, że ktoś się z kimś pokłócił, już nie myśli o tym, co dalej, tak? Na pewno są takie rozkminy. Także znowu pytanie otwarte, jak to podchodzi do wybaczania i do załatwiania jakichś tam konfliktów.
I czy się da.
Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wygląda z waszej perspektywy. Nie musi chodzić o wasze jakieś tam przykłady, tak? Ale jakie jest wasze myślenie?
Nawet spojrzenie z boku.
Tak, nie? Z boku spojrzenie i jesteśmy bardzo ciekawi.
A teraz zagramy.
Gramy.
Cień, ja jak cień, słodki wierzch, gorzki spód już smakuje nam mniej. I choć wierzę w boski plan, trudno tracić coś, co znam. Serce głupie cicho łka. Znów nie budzi mnie na czas. Wiesz, wciąż pamiętam ten wiersz, co się niósł jednym tam. Zapach tych pierwszych dni. Nie baliśmy się. Choć wierzę w boski plan, trudno tracić coś, co znam. Serce głupie cicho łka. Znów nie budzi mnie na czas.
Sam koniec, kącik tak zwany polecejkowy, prawie stały segment, który nam się objawia. Z mojej strony jedna polecejka serialowa, serial na HBO, na HBO Max, chociaż zaraz Max chyba, bo tam się to zmienia co 5 sekund, ale serial Tokyo Vice. Nie wiem, czy o nim w ogóle kiedyś nie mówiłem, ale ostatnio skończyłem drugi sezon. No dobry, dobry serial na faktach, nawet autentycznych powiem, więc jest to historia. Znaczy opowiada o gościu, który jest dziennikarzem, jest pierwszym niejapończykiem w takiej najpopularniejszej gazecie tokijskiej. No i jego historia powiązań z polityką, z mafią jakuzową, no z policją, taki duży miszmasz różnych historii, bardzo ładnie nakręcone, taki klimat japoński, że aktor mówi, też się nauczył specjalnie japońskiego do tego, więc no szacun. Więc jest taki raczej ze spokojniejszych seriali, ale takich przyjemnych.
No to ja tak ogólnie rzucę, żeby już nie zabierać za dużo czasu. Polecałbym narzędzia związane ze sztuczną inteligencją. Ostatnio odkryłem, ile jest aplikacji dostępnych dla zwykłego śmiertelnika ze sztuczną inteligencją. Nie tylko ChatGPT. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Ja też do końca sobie nie zdawałem sprawy, ile można zrobić samemu. Używając w sumie wszystkiego, co się chce. Przerobienie głosu na tekst, tekstu na głos, mowy na tam inny głos, coś tam takiego. Więc ostatnio zacząłem się tym trochę bawić i powiem szczerze, że jestem w lekkim szoku, to po pierwsze, a po drugie jestem trochę przerażony, bo naprawdę jak ktoś chce sobie zrobić na przykład w firmie kampanię PR-ową, marketingową, no to dzisiaj też sztuczna inteligencja myślę, że w ogóle załatwia tematy od tak. Trzeba umieć z tego korzystać. I do takiej codziennej pracy też o tym chciałem powiedzieć. Ja sobie zacząłem ostatnio używać na przykład robienie transkrypcji, nie? Przerobienie tam jakiegoś audio na tekst. Bardzo mi to czasami pomaga, bo gdzieś tam...
No, przyspiesza zdecydowanie.
Przyspiesza, nie? Bardzo. no już nie chcę mówić, że przy pisaniu prac dyplomowych bardzo pomaga, ale to w ogóle jest taki protip, który na uczelniach sami wykładowcy już polecają i mówią tylko, że pamiętajcie, że okej, można to robić, tylko że są pewne zasady związane z...
To jest ściągnięte ze źródła.
Tak, związane właśnie... Zróbcie to z głową, tak, ale korzystajcie z tego, bo to bardzo ułatwia, nie? I rzeczywiście... Rewelacja. Także polecam, żeby sobie zajrzeć w jakie są opcje.
ChatGPT, napisz mi pracę dyplomową na temat. Ciup.
No właśnie, ChatGPT to jest takie dosyć oczywiste, nie?
84,
ale jest bardzo dużo tych aplikacji. No, no, mnie na przykład wiele razy ratowało coś takiego, że potrzebowałem coś przesłuchać, nie miałem czasu do końca, transkrypcja i później łatwiej mi było gdzieś tam to przeczytać, czy sobie wrócić do tekstu, niż odsłuchiwać jeszcze raz. Nie? Także taki jeden przykład z życia tylko.
Trzeba korzystać póki jest i póki jest na tym poziomie, bo póki już dostępny. Teraz widziałem, że niektóre media społecznościowe wprowadzają wymóg, że trzeba oznaczyć, że coś tak. jest stworzone tak, przez tak, AI, tak. więc zobaczymy, czy to tak będzie.
Pojawiają się pierwsze regulacje i prawne, i jakieś tam właśnie przepisy dotyczące tego, także w sumie dobrze chyba.
No zdecydowanie, ale też dobrze jest nas słuchać i nas śledzić, więc standardowa formułka, strona Palotti.fm, Facebook Palotti.fm, Instagram Palotti.fm, Instagram na.gloss, Spotify Palotti.fm, TikTok Palotti.fm, X Palotti.fm pewnie też jest.
Jest.
Co jeszcze? Można nas...
Wspierać na Patronite na przykład.
Można nas słuchać w apce Palotti.fm.
Jeszcze jest czas na podatek.
No właśnie, zastanawiałem się, czy jeszcze jest.
Jest jeszcze, tak.
A do końca kwietnia chyba
tak,
jest.
Do końca kwietnia, więc gdyby ktoś chciał 1,5%...
To można 1,5% wysłać, no i można nas słuchać i a właśnie oglądać ostatnio na YouTubie przede wszystkim można
a, no
nas.
Tak.
Znaczy jeszcze pewnie nie nas, ale...
A może nas niedługo.
Ale inne tutaj nasze dzieła, również tam komentarze i różne nasze audycje się pojawiają, więc polecamy.
I polecamy też poranki, bo ostatnio rozkręcamy się coraz bardziej między 9 a 10.30, poniedziałek, środa, piątek. Na razie takie propozycje dla państwa, gdyby ktoś chciał być z nami w tych godzinach przedpołudniowych.
A my słyszymy się za tydzień, będzie to 16, jeżeli dobrze liczę. No i cóż, do usłyszenia.
I dobrej nocy. I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the maze. Mantras, meditation, throw it all away. All the places I've been, all the blood that I bled. I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces. Killed and resurrected, cause I'll never be dead. They say tomorrow's never promised, honest. Yeah, they say piranhas are among us. Lock me up in the maze.
when the day broke, buried in violence, something made my mind up. I will spend these days as an island, alone and far away.
Lock me up in a maze. Turn out the light.